Rozdział 19. Miękkie usta muskają moją skroń, zostawiając na niej delikatne pocałunki. Chcę się odwrócić i odpowiedzieć na nie, ale przede wszystkim chcę spać. Mruczę i wtulam się w poduszkę. Anastazjo, obudź się. Głos Krystiana jest łagodny, zachęcający. Nie, mruczę. Za pół godziny musimy wyjść na kolację z moimi rodzicami, wyjaśnia rozbawiony. Niechętnie otwieram oczy. Za oknem widzę zmierzch. Krystian pochyla się nade mną i patrzy intensywnie. No dalej, śpiochu, wstawaj. Podnosi się i znów mnie całuje. Przyniosłem ci coś do picia. Będę na dole. Nie zasypiaj, bo będziesz miała kłopoty. Grozi, ale ton głosu ma łagodny. Całuje mnie szybko i wychodzi, zostawiając z resztkami snu na powiekach w chłodnym, surowym pokoju. Czuję się wypoczęta, ale i zdenerwowana. Rany, Julek. Mam poznać jego rodziców. Dopiero co skatował mnie pejczem i skrępował spinką do kabli, którą mu sprzedałam. Rany boskie, a teraz mam poznać jego rodziców. To będzie również pierwsze spotkanie Kate z nimi. Przynajmniej ona będzie mnie wspierać. Poruszam ramionami. Są zesztywniałe. Jego żądanie, abym miała osobistego trenera, nie wydaje się teraz tak dziwaczne, a w zasadzie trener może okazać się niezbędny, jeśli mam dotrzymać kroku Krystianowi. Powoli wychodzę z łóżka i widzę, że moja sukienka wisi na drzwiach szafy, a stanik na krześle. A gdzie są moje majtki? Szukam pod krzesłem. Nie ma. I wtedy sobie przypominam, wcisnął je do kieszeni dżinsów. Po tym jak, czerwienie się na samo wspomnienie, zachował się tak barbarzyńsko. Marszczę brwi. Dlaczego nie oddał mi majtek? Zakradam się do łazienki, zdumiona brakiem bielizny. Wycierając się po radosnym, choć zdecydowanie za krótkim prysznicu, zdaję sobie sprawę, że zrobił to celowo. Chcę, żebym była zażenowana i poprosiła o zwrot majtek, na co on się zgodzi albo nie. Moja wewnętrzna bogini śmieje się ze mnie. Do diabła, każdy kij ma dwa końce. Postanawiam nie prosić go o majtki i nie dać mu tej satysfakcji. Na spotkanie z jego rodzicami udam się bez bielizny. Anastazjo Steele, moja podświadomość łaje mnie, ale nie chcę jej słuchać. Niemalże ściskam samą siebie z radości, bo wiem, że to go doprowadzi do szaleństwa. Po powrocie do sypialni wkładam stanik, wślizguję się w sukienkę i wsuwam buty. Rozplatam warkocz i w pośpiechu szczotkuję włosy, a potem patrzę na napój, który mi zostawił. Jest jasnoróżowy. Co to takiego? Żurawina i woda gazowana. Pyszne i świetnie gasi pragnienie. Wpadając ponownie do łazienki, przeglądam się w lustrze. Błyszczące oczy, policzki lekko zaróżowione, cień samozadowolenia na twarzy w związku z planem co do majtek i ruszam na dół. 15 minut. Nieźle, Anna. Krystian stoi przy panoramicznym oknie w szarych flanelowych spodniach, które uwielbiam i które zwisają mu na biodrach w ten niewiarygodnie seksowny sposób i oczywiście w białej lnianej koszuli. Czy on ma jakieś inne kolory? Frank Sinatra śpiewa łagodnie w tle. Gdy wchodzę, Krystian odwraca się i uśmiecha. Patrzy na mnie wyczekująco. Cześć, mówię czule, a mój uśmiech sfinksa napotyka jego. Cześć, odpowiada. Jak się czujesz? Dobrze, dziękuję. A ty? Czuję się całkiem dobrze, panno Steele. Czeka, aż coś powiem. Frank! Nie pomyślałabym, że jesteś fanem Sinatry. Unosi brwi i przygląda mi się podejrzliwie. Eklektyczny gust, panno Steele. Mruczy i podchodzi do mnie jak pantera, aż staje naprzeciw, patrząc na mnie tak intensywnie, że zapiera mi dech w piersiach. Frank zaczyna nucić. Stara piosenka, jedna z Reja ulubionych, Witchcraft. Krystian delikatnie wodzi opuszkami palców po moim policzku i czuje to w całym ciele. Aż tam. Zatańcz ze mną. Mruczy chrapliwie. Wyjmując pilota z kieszeni, robi głośniej i wyciąga do mnie dłoń, a jego szare oczy pełne są obietnicy, tęsknoty i rozbawienia. Jest całkowicie urzekający, a ja oczarowana. Podaję mu dłoń, Uśmiecha się do mnie leniwie, przyciąga w swe objęcia i obejmując mnie ręką w talii, zaczyna kołysać. Kładę wolną rękę na jego ramieniu i uśmiecham się do niego szeroko, porwana zaraźliwym, zabawnym nastrojem. I zaczyna się poruszać. Rany, jak on tańczy. Suniemy po podłodze, od okna do kuchni i z powrotem, wirując i obracając się w rytm muzyki. I tak łatwo mi za nim podążać. Płyniemy przez jadalnię, do fortepianu, w te i z powrotem, przed szklaną ścianą. Seattle migocze na zewnątrz, jak magiczne malowidło, w tle naszego tańca i nie mogę powstrzymać beztroskiego uśmiechu. Gdy piosenka się kończy, on uśmiecha się do mnie szeroko. Nie ma milszej czarownicy niż ty, mruczy i całuje mnie słodko. No to przywróciło twoim policzkom nieco koloru, panno Steele. Dziękuję za taniec. Idziemy na spotkanie z moimi rodzicami? Nie ma za co i owszem, nie mogę się doczekać, kiedy się z nimi spotkam. Odpowiadam bez tchu. Masz wszystko, co trzeba? O, tak, odpowiadam słodko. Jesteś pewna? Kiwam głową tak nonszalancko, jak tylko się da pod jego wnikliwą, rozbawioną obserwacją. Potrząsa głową, a jego twarz rozjaśnia się w szerokim uśmiechu. W porządku, skoro tak chcesz to rozegrać, panno Steele. Chwyta mnie za rękę, bierze kurtkę, która wisi na jednym ze stołków barowych i prowadzi przez hol do windy. Te wszystkie oblicza Christiana Greya. Czy kiedykolwiek zrozumiem tego zmiennego człowieka? Zerkam na niego w windzie. Śmieje się z jakiegoś własnego żartu, a cień uśmiechu flirtuje z jego pięknymi ustami. Boję się, że śmieje się ze mnie. Co ja sobie myślałam? Idę na spotkanie z jego rodzicami i nie mam na sobie bielizny. Moja podświadomość posyła mi niezbyt pomocne spojrzenie w stylu, a nie mówiłam? W stosunkowo bezpiecznym otoczeniu jego mieszkania wydawało się to zabawnym, przekornym pomysłem. Teraz jestem prawie na zewnątrz, bez majtek. Spogląda na mnie i w tym momencie napięcie między nami narasta. Rozbawienie znika z jego twarzy, a spojrzenie staje się pochmurne, oczy ciemne. O rany. Drzwi windy otwierają się na parterze. Christian lekko potrząsa głową, jakby chciał odsunąć od siebie myśli i w bardzo dżentelmeński sposób pokazuje, abym wyszła pierwsza. Kogo on oszukuje? Nie jest dżentelmenem. Ma moje majtki. Taylor podjeżdża dużym Audi. Christian otwiera przede mną tylne drzwi, a ja wsiadam tak elegancko, jak potrafię, zważywszy na mój stan swawolnego negliżu. Cieszę się, że śliwkowa sukienka Kate jest tak przylegająca i sięga mi do kolan. Pędzimy autostradą I-5, oboje milczący, bez wątpienia skrępowani obecnością Taylora. Nastrój Christiana jest prawie namacalny i wydaje się zmieniać. Dobry humor powoli gaśnie, w miarę jak posuwamy się na północ. Rozmyśla wpatrzony w okno i czuje, że mi się wymyka. O czym myśli? Nie mam jak go zapytać. Co mogę powiedzieć przy tej Taylorze? Gdzie nauczyłeś się tańczyć? Pytam z wahaniem. Odwraca wzrok w moją stronę. Minę ma nieodgadnioną. Naprawdę chcesz wiedzieć? Pyta łagodnie. Tracę zapał i już nie chcę wiedzieć, ponieważ się domyślam. Tak, odpowiadam niechętnie. Pani Robinson lubiła tańczyć. Potwierdziły się moje najgorsze przypuszczenia. Była dobrą nauczycielką i ta myśl mnie smuci. Ja niczego nie mogę go nauczyć i nie posiadam żadnych szczególnych umiejętności. Musiała być dobrą nauczycielką. Była. Czuję dreszcz na skórze głowy. Czy dostała to, co w nim najlepsze? Zanim stał się taki zamknięty? Czy może to ona sprawiła, że pokazał światu swoje wnętrze? Ma przecież taką zabawną, radosną stronę. Bezwiednie uśmiecham się, wspominając moment, gdy byłam w jego ramionach, gdy wirował ze mną po salonie, tak niespodziewanie, i że ma gdzieś moje majtki. No i jeszcze ten czerwony pokój bólu. Odruchowo pocieram nadgarstki. Tak działają na dziewczynę cienkie paski plastiku. Nauczyła go również tego wszystkiego, albo zepsuła go, zależy jak na to spojrzeć. A może tak czy inaczej by tam trafił, z panią Robinson czy bez. W tym momencie uświadamiam sobie, że jej nienawidzę. Mam nadzieję, że nigdy jej nie spotkam, bo jeśli tak się stanie, to nie odpowiadam za swoje czyny. Nie pamiętam, żebym żywiła wobec kogoś tak silne uczucia, szczególnie wobec kogoś, kogo nigdy nie poznałam. Wpatrując się niewidzącym wzrokiem w okno, pielęgnuję swój irracjonalny gniew i zazdrość. Wracam myślami do popołudnia. Biorąc pod uwagę, co wiem o jego preferencjach, myślę, że postąpił ze mną łagodnie. Czy zrobiłabym to jeszcze raz? Nawet nie próbuję zaprzeczać. Oczywiście, że tak, gdyby mnie poprosił, pod warunkiem, że mnie nie skrzywdzi i że to jest jedyny sposób, żeby z nim być. Do tego wszystko się sprowadza. Chcę z nim być. Moja wewnętrzna bogini wzdycha z ulgą. Dochodzę do wniosku, że rzadko używa ona do myślenia mózgu, a raczej innej ważnej części swojej anatomii, w tym momencie znacznie odsłoniętej. Nie rób tego, mamroczę pod nosem. Marszczę czoło i zwracam się w jego stronę. Nie rób czego? Nie dotknęłam go. Nie myśl za dużo. Anastazjo, wyciąga rękę i chwyta moją dłoń, unosi do ust i delikatnie całuje. To było wspaniałe popołudnie. Dziękuję. I z powrotem jest ze mną. Mrugam powiekami i uśmiecham się do niego nieśmiało. Jest tak dezorientujący. Zadaję pytanie, które mnie dręczy. Dlaczego użyłeś spinki do kabli? Posyła mi szeroki uśmiech. Jest szybka i łatwa w użyciu, a ty możesz poczuć i doświadczyć czegoś innego. Wiem, że są one dość brutalne i lubię to w narzędziach do krępowania. Uśmiecha się do mnie łagodnie. I skutecznie unieruchamiają cię w jednym miejscu. Czerwienię się i zerkam nerwowo na Taylora, który zdaje się być nieporuszony, ze wzrokiem utkwionym w drodze. Cóż mam odpowiedzieć? Krystian niewinnie wzrusza ramionami. To wszystko stanowi część mojego świata, Anastazjo. Ściska moją dłoń i puszcza ją, znów patrząc przez okno. Rzeczywiście, to jego świat i chcę do niego należeć, ale na jego warunkach? Po prostu nie wiem. Nie wspomniał o tej przeklętej umowie. Moja wewnętrzna bogini nie robi nic, żeby mnie pocieszyć. Patrzę przez szybę i widzę, że krajobraz się zmienił. Przejeżdżamy przez jeden z mostów, otoczeni mrokiem ciemnym jak atrament. Ponura noc odzwierciedla mój wewnętrzny nastrój, przytłaczając mnie i dławiąc. Zerkam na Krystiana, a on mi się przygląda. Dam grosz za twoje myśli, mówi. Zdycham i marszczę czoło. Aż tak źle? Co? Chciałabym znać twoje myśli. Uśmiecha się znacząco. A ja twoje, maleńka, mówi łagodnie, podczas gdy Taylor sunie przez mrok w kierunku Belleville. Tuż przed ósmą Audi wjeżdża na pojazd dworku w stylu kolonialnym. Zapiera dech w piersiach, włącznie z różami wokół drzwi. Idealny, jak z obrazka. Jesteś gotowa? Pyta Krystian, gdy Taylor zatrzymuje się przed imponującymi drzwiami frontowymi. Przytakuje, a on ponownie ściska uspokajająco moją dłoń. To dla mnie też pierwszy raz, szepcze, a potem uśmiecha się szelmowsko. Założę się, że wolałabyś mieć teraz na sobie swoją bieliznę. Drażni się. Czerwienie się. Zapomniałam o nieobecnych majtkach. Na szczęście Taylor wysiadł z samochodu i otwiera moje drzwi, więc nie słyszy naszej wymiany zdań. Patrzę gniewnie na Krystiana, który uśmiecha się szeroko, gdy odwracam się i wysiadam z samochodu. Doktor Grace Trevelyan Gray stoi na progu, czekając na nas. Wygląda elegancko i wytwornie, w jasno-niebieskiej, jedwabnej sukience. Za nią stoi, jak mniemam, pan Gray, wysoki blondyn, na swój sposób przystojny, jak Krystian. Anastazjo, poznałaś już moją matkę, Grace, a to mój ojciec, Carrick. Panie Gray, miło mi pana poznać. Uśmiecham się i potrząsam wyciągniętą dłonią. Cała przyjemność po mojej stronie, Anastazjo. Proszę mi mówić, Anna. Jego niebieskie oczy są delikatne i łagodne. Anna, jak miło znów cię widzieć. Grace otula mnie ramionami w ciepłym uścisku. Wejdź, moja droga. Czy ona tu jest? Słyszę krzyk z głębi domu. Nerwowo zerkam na Krystiana. To moja młodsza siostra, Mia, mówi prawie z irytacją. W jego słowach słychać sympatię, a ton głosu staje się łagodniejszy, gdy wypowiada jej imię. Najwyraźniej Krystian ją uwielbia. A to nowina. I wpada na dół, ciemnowłosa, wysoka, o zaokrąglonych kształtach. Jest w moim wieku. Anastazja, tyle o tobie słyszałam. Ściska mnie mocno. O rany. Nie mogę się nie uśmiechnąć w odpowiedzi na jej autentyczny entuzjazm. Ana, proszę, mamrocze, gdy ciągnie mnie do wielkiego holu. Wszędzie widać ciemne drewno i antyczne chodniki oraz szerokie schody prowadzące na piętro. Nigdy dotąd nie przyprowadził tu żadnej dziewczyny, mówi Mia z podnieceniem w ciemnych źrenicach. Zerkam na Krystiana, który przewraca oczami. Unoszę brwi, a on mruży oczy. Mia, uspokój się. Grace upomina ją delikatnie. Witaj, kochanie, mówi, całując Krystiana w oba policzki. On ciepło się do niej uśmiecha, a potem podaje rękę ojcu. Wszyscy odwracamy się i ruszamy do jadalni. Mia nie puszcza mojej ręki. Pokój jest przestronny i umeblowany ze smakiem w odcieniach kremu, brązu i bladego błękitu. Wygodnie, prosto i bardzo stylowo. Kate i Elliot siedzą przytuleni na kanapie, trzymając kieliszki z szampanem. Kate zrywa się, aby mnie uściskać i Mia wreszcie puszcza moją dłoń. Cześć, Anna, promienieje. Krystian wita go szorstko skinieniem głowy. Kate, on jest równie chłodny w stosunku do niej. Marszczę czoło na widok tego powitania. Elliot chwyta mnie w ramiona w szczerym uścisku. Co to jest? Tydzień uścisków dla Annie? Ten oszałamiający pokaz sympatii. Po prostu nie jestem do niego przyzwyczajona. Krystian staje obok, obejmując mnie ramieniem. Kładzie dłoń na moim biodrze, rozsuwa palce i przyciąga mnie do siebie. Wszyscy na nas patrzą. To denerwujące. Coś do picia? Pan Gray pierwszy dochodzi do siebie. Prosecco? Poproszę. Krystian i ja mówimy jednocześnie. O rany, to jest bardziej niż dziwne. Mia klaszcze w dłonie. Nawet mówicie te same rzeczy. Przyniosę wino. Wymyka się z pokoju. Oblewam się rumieńcem i widząc Kate siedzącą z Elliotem, nagle zdaję sobie sprawę, że Krystian zaprosił mnie tylko dlatego, że jest tu moja przyjaciółka. Elliot prawdopodobnie swobodnie i radośnie zaprosił ją do domu rodziców. Krystian nie miał wyjścia, wiedząc, że dowiem się o tym od Kate. Chmurzę się na tę myśl. Musiał mnie zaprosić. Ta myśl jest ponura i przygnębiająca. Moja podświadomość mądrze kiwa głową z wyrazem twarzy mówiącym: wreszcie do tego doszłaś, głuptasie. Kolacja już prawie gotowa, melduje Grace, wychodząc za Miją z pokoju. Krystian patrzy na mnie i marszczy brwi. Siadaj, rozkazuje, wskazując pluszową kanapę i robię, co mi każe, ostrożnie krzyżując nogi. Siada obok, ale nie dotyka mnie. Właśnie rozmawialiśmy o wakacjach, Anno, mówi uprzejmie pan Gray. Elliot zdecydował się pojechać z Kate i jej rodziną na tydzień na Barbados. Zerkam na Kate, a ona uśmiecha się promiennie, z błyskiem w szeroko otwartych oczach. Jest w niebo wzięta. Katrin Kavana, okaż trochę godności. Czy po skończeniu studiów zrobisz sobie przerwę? Pyta pan Gray. Chciałabym pojechać do Georgii na kilka dni, odpowiadam. Krystian wpatruje się we mnie, mrugając kilka razy z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Georgia? Rzuca pod nosem. Moja mama tam mieszka, a dość dawno jej nie widziałam. Kiedy planujesz wyjazd? Jego głos jest niski. Jutro, późnym wieczorem. Mia wraca nieśpiesznie do salonu i podaje nam kieliszki wypełnione różowym prosecco. Wasze zdrowie. Pan Gray unosi kieliszek. Odpowiedni toast z ust męża lekarki. Na jak długo? Pyta Krystian, a jego głos jest pozornie łagodny. Cholera, jest zły. Nie wiem jeszcze. To zależy od tego, jak mi pójdzie jutro na rozmowach o pracę. Zaciska usta, a Kate robi ciekawską minę. Uśmiecha się nieco zbyt słodko. Anna zasługuje na przerwę, mówi znacząco do Krystiana. Dlaczego jest do niego tak wrogo nastawiona? O co jej chodzi? Masz rozmowy w sprawie pracy? Pyta pan Gray. Tak, jutro w 2 wydawnictwach w sprawie stażu. Wobec tego powodzenia. Kolacja na stole, oznajmia Grace. Wszyscy wstajemy. Kate i Elliot wychodzą z pokoju, za panem Grayem i Miją. Chcę iść za nimi, ale Christian chwyta mnie za łokieć, zatrzymując gwałtownie. Kiedy miałeś zamiar mi powiedzieć, że wyjeżdżasz? Pyta natarczywie. Jego głos jest łagodny, ale skrywa się w nim gniew. Nie wyjeżdżam, tylko odwiedzam matkę. I dopiero o tym pomyślałam. A co z naszą umową? Nie mamy jeszcze umowy. Mruży oczy i widać, że sobie coś przypomina. Puszczając moją rękę, bierze mnie pod łokieć i wyprowadza z pokoju. Ta rozmowa nie jest jeszcze skończona, szepcze ostrzegawczo, gdy wchodzimy do jadalni. O cholercie, nie denerwuj się, jakbyś miał osę w majtkach i oddaj mi moje. Patrzę na niego uważnie. Jadalnia przypomina mi o naszym obiedzie w Hitmanie. Nad ciemnym, drewnianym stołem wisi kryształowy żyrandol, na ścianie ogromne lustro w bogato rzeźbionej ramie. Stół nakryto świeżo wyprasowanym, białym, lnianym obrusem. Na środku stoi wazon bladoróżowych peonii. Wszystko wygląda oszałamiająco. Zajmujemy miejsca. Pan Gray siedzi u szczytu stołu, ja po prawej stronie, a Christian obok mnie. Pan Gray sięga po otwartą butelkę czerwonego wina i proponuje je Kate. Mia sadowi się koło Christiana i chwytając go za rękę, mocno ściska. On uśmiecha się do niej ciepło. Gdzie poznałeś Anę? Pyta go. Przeprowadzała ze mną wywiad dla magazynu studenckiego Washington State University, którego Kate jest redaktorem naczelnym, dodaje, chcąc pokierować rozmowę z dala ode mnie. Mia uśmiecha się promiennie do Kate, która siedzi po przeciwnej stronie obok Eliota i zaczynają rozmawiać o gazecie studenckiej. Wina, Ano? Pyta Gray. Poproszę. Uśmiecham się do niego. Pan Gray wstaje, aby napełnić pozostałe kieliszki. Zerkam na Christiana, a on spogląda na mnie, przekrzywiając głowę. Co? Pyta. Proszę, nie złość się na mnie. Szepcze. Nie jestem na ciebie zły. Wpatruje się w niego, wzdycha. Tak, jestem na ciebie zły. Na moment zamyka oczy. Także cię ręka świerzbi? Pytam nerwowo. O czym tak szepczecie? Wtrąca się Kate. Czerwienie się, a Christian patrzy na nią wzrokiem, mówiącym nie wtrącaj się, Kavana. Nawet Kate kuli się pod tym spojrzeniem. Tylko o moim wyjeździe do Georgii, mówię słodko, mając nadzieję, że zniweluje ich wzajemną wrogość. Kate uśmiecha się z szelmowskim błyskiem w oku. Jak ci minął piątkowy wieczór z Jose? Jasna cholera. Kate, patrzę na nią z otwartymi ze zdziwienia oczami. Co ona robi? Ona w odpowiedzi również szeroko otwiera oczy i zdaje sobie sprawę, że chce sprawić, by Christian był zazdrosny. Jakże niewiele wie. A już myślałam, że mi się upiecze. W porządku, mamrocze. Christian nachyla się do mnie. Zły, aż mnie ręka świerzbi, szepcze. Szczególnie teraz. Ton jego głosu jest cichy i grobowy. O nie, kule się. Grace zjawia się ponownie, niosąc dwa talerze, a za nią ładna, młoda dziewczyna z blond kucykami, ubrana elegancko w jasny błękit, niesie tacę z naczyniami. Jej oczy natychmiast odnajdują Christiana. Czerwieni się i spogląda na niego spod długich, wytuszowanych rzęs. Gdzieś w domu dzwoni telefon. Przepraszam. Pan Gray znowu wstaje i wychodzi. Dziękuję, Gretchen, mówi łagodnie Grace, marszcząc czoło, gdy pan Gray wychodzi. Zostaw tacę na szafce. Gretchen kiwa głową i jeszcze raz, dyskretnie zerkając na Christiana, wychodzi. A więc państwo Grayowie mają służbę, która taksuje spojrzeniem mojego przyszłego pana. Czy ten wieczór może potoczyć się jeszcze gorzej? Z nachmurzoną miną wpatruje się w swe dłonie na kolanach. Wraca pan Gray. Telefon do ciebie, kochanie. To ze szpitala, mówi do Grace. Proszę, zaczynajcie. Grace uśmiecha się, podając mi talerz i wychodzi. Pachnie wspaniale. Oriso i muszle świętego Jakuba, zapiekane z czerwoną papryką i szczypiorkiem, posypane natką pietruszki. I chociaż żołądek podchodzi mi do gardła z powodu zawoalowanych gruźb Krystiana, ukradkowych spojrzeń pięknej panienki z kucykami i braku bielizny, umieram z głodu. Czerwienię się, zdając sobie sprawę, że to przez dzisiejszy wysiłek fizyczny nabrałam takiego apetytu. Chwilę później wraca Grace, a jej twarz jest pochmurna. Pan Grey przechyla głowę w jedną stronę. Jak Krystian. Wszystko w porządku? Kolejny przypadek Odry, wzdycha Grace. O nie. Tak, dziecko. Czwarty przypadek w tym miesiącu. Gdyby tylko ludzie szczepili swoje dzieci. Ze smutkiem potrząsa głową i uśmiecha się. Tak się cieszę, że nasze dzieci nigdy nie musiały przez to przechodzić. Dzięki Bogu nigdy nie złapały nic poważniejszego niż ospa wietrzna. Biedny Elliot, mówi, siadając i uśmiechając się pobłażliwie do syna. Elliot marszczy brwi w połowie kęsa i poprawia się nerwowo na krześle. Krystian i Mia mieli szczęście. Przeszli ją tak łagodnie, jedna krostka na ich dwoje. Mia chichocze, a Krystian przewraca oczami. Tato, oglądałeś mecz Marinersów? Elliot wyraźnie chce zmienić temat. Przystawki są pyszne i koncentruje się na jedzeniu, gdy tymczasem Elliot, pan Grey i Krystian rozmawiają o bejsbolu. W kontaktach z rodziną Krystian wydaje się rozluźniony i spokojny. Mój umysł pracuje jak szalony. Cholerna Kate. W co ona gra? Czy on mnie ukaże? Truchleję na samą myśl o tym. Jeszcze nie podpisałam umowy. Może wcale tego nie zrobię. Może zostanę w Georgii, gdzie mnie nie dopadnie. Zadomowiłaś się już w nowym mieszkaniu, moja droga? Pyta uprzejmie Grace. Jestem jej wdzięczna za to pytanie, wyrywające mnie z zakłócających spokój myśli i opowiadam jej o przeprowadzce. Gdy kończymy przystawki, pojawia się Gretchen i nie po raz pierwszy chciałabym móc swobodnie dotknąć Krystiana, żeby pokazać jej, że może być popieprzony na 50 sposobów, ale jest mój. Zabiera się do sprzątania ze stołu, przechodząc moim zdaniem nieco za blisko Krystiana. Na szczęście on zdaje się jej nie zauważać, ale moja wewnętrzna bogini szaleje z zazdrości. Kate i Mia rozpływają się nad Paryżem. Ano, byłaś w Paryżu? Mia pyta niewinnie, wytrącając mnie z zadumy. Nie, ale bardzo chciałabym pojechać. Wiem, że jestem jedyną osobą przy tym stole, która nigdy nie była za granicą. My spędziliśmy w Paryżu nasz miesiąc miodowy. Grace uśmiecha się do pana Greya, a on odwzajemnia uśmiech. Czuję się prawie zażenowana, widząc to. Najwyraźniej bardzo się kochają i przez chwilę zastanawiam się, jak to jest dorastać, mając przy sobie oboje rodziców. To piękne miasto, zgadza się Mia. Pomimo Paryżan. Krystian, powinieneś zabrać Anę do Paryża, stwierdza stanowczo. Myślę, że Anna wolałaby Londyn, mówi łagodnie Krystian. Ach, pamięta. Kładzie dłoń na moim kolanie, a jego palce wędrują w górę uda. W odpowiedzi moje ciało spina się. O, nie tutaj, nie teraz. Czerwienie się i przesuwam, starając się odsunąć od niego. Jego dłoń chwyta moje udo, unieruchamiając mnie. W desperacji sięgam po wino. Znów pojawia się panienka Europejka z kucykami. Rzucając zawstydzone spojrzenia i falując biodrami, wnosi danie główne. Bodajże wołowinę a la Wellington. Na szczęście podaje nam talerze i wychodzi, chociaż ociąga się, podając porcję Krystianowi. On posyła mi lekko zdziwione spojrzenie, gdy przyglądam się uważnie, jak Gretchen wychodzi z pokoju. Więc co było nie tak z Paryżanami? Pyta Elliot siostrę. Nie spodobały im się twoje czarujące zwyczaje? Wrr, nie przekonali się. A Monsieur Flaubert, ten potwór, dla którego pracowałam, był takim despotycznym tyranem. Krztuszę się winem. Anastazjo, wszystko w porządku? Krystian pyta z troską, zdejmując dłoń z mojego uda. W jego głosie znów pobrzmiewa rozbawienie. Dzięki Bogu. Gdy przytakuje, lekko klepie mnie w plecy i zabiera rękę dopiero wtedy, gdy jest pewny, że czuje się lepiej. Wołowina jest pyszna, podana z pieczonymi ziemniakami, marchewką, pasternakiem i zieloną fasolką. Wszystko jest tym smaczniejsze, że Krystian pozostaje w dobrym humorze do końca posiłku. Podejrzewam, że to dlatego, iż jem z takim apetytem. Grejowie swobodnie prowadzą rozmowę. Jest w niej ciepło, troska i delikatne przekomarzanie. Przy deserze z cytrynowej śmietanki ubitej z winem i żółtkami Mia raczy nas opowieścią o swoich podbojach, nieświadomie przechodząc na płynny francuski. Wszyscy wpatrujemy się w nią, a ona zdziwiona w nas, aż Krystian wyjaśnia jej równie płynnie po francusku, co zrobiła, a Mia dostaje ataku śmiechu. Ma bardzo zaraźliwy śmiech i już za chwilę wszyscy zrywamy boki. Elliot peroruje na temat swojego najnowszego projektu budowlanego, ekologicznego osiedla na północ od Seattle. Zerkam na Kate, która spija każde słowo z ust Elliota, a jej oczy płoną pożądaniem lub miłością. Jeszcze nie rozpracowałam, czym dokładnie. On uśmiecha się do niej i wygląda to tak, jakby składali sobie niewypowiedzianą obietnicę. Mówi: na razie, kochanie. I to jest seksowne. Cholernie seksowne. Czerwienie się, patrząc na nich. Wzdycham i zerkam na swojego, szarego. Jest tak piękny, że mogłabym patrzeć na niego cały czas. Ma na brodzie lekki zarost i aż świerzbią mnie palce, żeby go podrapać i poczuć na swojej twarzy, piersiach, między udami. Tor moich myśli przyprawia mnie o rumieńce. On spogląda na mnie i unosi dłoń, by pociągnąć mnie za brodę. Nie przygryzaj wargi, mruczy gardłowo. Ja chcę to zrobić. Grace i Mia zbierają miseczki deserowe i udają się do kuchni, podczas gdy pan Gray, Kate i Elliot dyskutują o korzyściach z instalacji paneli słonecznych w stanie Waszyngton. Krystian, udając zainteresowanie ich rozmową, znów kładzie dłoń na moim kolanie, a jego palce podążają w górę uda. Wstrzymuję oddech i ściskam uda, by zatrzymać tę wędrówkę. Widzę, że uśmiecha się z wyższością. Chcesz, żebym pokazał ci posiadłość? Pyta wprost. Wiem, że powinnam powiedzieć tak, ale nie ufam mu. On jednak już się zrywa i wyciąga do mnie rękę. Podaję mu dłoń i czuję, jak wszystkie mięśnie kurczą się głęboko w moim podbrzuszu w odpowiedzi na jego ciemne, głodne, szare spojrzenie. Przepraszam, mówię do pana Greya i wychodzę z Krystianem z jadalni. Prowadzi mnie przez hol do kuchni, gdzie Mia i Grace wkładają naczynia do zmywarki. Europejskich kucyków nigdzie nie widać. Idę pokazać Anastazji ogród, Krystian mówi niewinnie do matki. Ona uśmiecha się, machając nam na pożegnanie, a Mia wraca do jadalni. Wychodzimy na patio z szarych kamiennych płyt oświetlone niewidocznymi lampkami. W szarych kamiennych donicach rosną krzewy, a w rogu stoi elegancki metalowy stół z krzesłami. Krystian przechodzi koło nich, pokonuje kilka stopni i wychodzi na duży trawnik prowadzący w dół nad zatokę. O rany, jak pięknie. Na horyzoncie migocze Seattle, a chłodny, jasny, majowy księżyc maluje na wodzie błyszczącą srebrną smugę aż do pomostu, gdzie przycumowano dwie łódki. Koło pomostu stoi hangar dla łodzi. Jest tak malowniczo i spokojnie. Zatrzymuję się na chwilę i podziwiam. Krystian pociąga mnie za sobą, a moje obcasy grzęzną w miękkiej trawie. Zatrzymaj się, proszę. Kuśtykam za nim. Zatrzymuje się i patrzy na mnie nieprzeniknionym spojrzeniem. Moje obcasy. Muszę zdjąć buty. Nie rób sobie kłopotu. Schyla się i przerzuca mnie przez ramię. Piszczę głośno zaskoczona, a on daje mi piekielnego klapsa w pupę. Ciszej, warczy. O nie, nie jest dobrze. Moja podświadomość ma nogi jak z waty. Jest o coś zły. Może o Jose, Georgie, brak majtek, gryzienie wargi. Rany, łatwo go wkurzyć. Wisząc do góry nogami, trzymam się jego bioder, a on z determinacją kroczy przez trawnik. Dlaczego? Pytam bez tchu, podskakując na jego ramieniu. Muszę pobyć z tobą sam na sam. Po co? Ponieważ mam zamiar spuścić ci lanie, a potem cię przelecieć. Dlaczego? Skomlę. Wiesz dlaczego? Syczy. Myślałam, że jesteś opanowanym facetem. Błagam bez tchu. Wierz mi, Anastazjo, jestem bardzo opanowany. O kuźwa.